Doczekaliśmy się przepięknej pogody na końcówkę marca. Temperatura raźnie podskoczyła do góry. Słońce raźnie wyskoczyło za chmury, więc i w oczach, w głowie, w duszy pojaśniało. Co dziś znaczy tyle, że człowiek zbroi się w optymizm, nadzieję, że jednak ta zmora przejdzie bokiem, zmora Anschlussu. Bo gdzież się jej pchać w ten piękny, wiosenny, słoneczny krajobraz Polski, takiej oślizłej, jaka jest, kapiącej złymi intencjami szkaradzie, jak traktat lesboński. Jej miejsce pod ziemią, gdzie oko nie sięga między glistami i innymi ormami. Nie na ukwieconym licu ziemi naszej. Jakoś to będzie, jakoś przepadnie, jak nie u nas, to gdzie indziej ludzie nie zdzierżą i wyrzucą do odpadków, jak to z konstytucją Francuza Giscarda było, uczynili Francuzi i Belgowie. Choć i tego nie można wykluczyć, że ten akt zasługi dziejowej dla całej Europy właśnie u nas się dokona. Bo jak już mówiłem, u nas dokonuje się reorientacja nastroju społeczeństwa. Od obojętności do zdecydowanego przeciw. To trwa, a nawet przyspiesza od czasu, gdy to sygnalizowałem, zdaje się, w czwartek. Więc kto to wie, co będzie w najbliższy czwartek, kiedy ludzie zaczęli już brzęczeć jak pszczoły w roju wokół tego tematu, tego traktatu, który tydzień, no może dwa temu prawie nic ich nie obchodził. Może w rój os się zamienią i zaczną żądlić polityków w obronie własnego gniazda. Ale i w tym gnieździe polityków bzyczenie zdaje się przybierać na sile. Jeszcze nie na wyrazistości, jeszcze nie na jednoznaczności. Bo czego jak czego, ale jednoznaczności nie doczekamy się od polityków. Chyba nigdy. Im bardziej jednoznaczni, tym bardziej my w matni wieloznaczności ich rachub i celów. Niby koalicja i opozycja zaczynają się dogadywać. Premier z prezydentem zaczynają się dogadywać. Co znaczy, opozycja zaczyna się dostosowywać do dyktatu koalicji, bo koalicja twardo trzyma się swoich wytycznych czy wskazówek wyfasowanych w Brukseli albo w Berlinie, ja wiem, nakazujących bezwarunkowe podporządkowanie Polski traktatowi. Więc Tusek arogancko dyktuje bezwarunkowość. Jeśli warunki, to tylko w uchwale, bo uchwała żadnej mocy prawnej nie ma, więc wolno sobie uchwalać dla lepszego samopoczucia cokolwiek. Nawet to, że Mazurek Dąbrowskiego będzie hymnem eurokołchozu, a katolicyzm religią panującą, a ateizm karanie grzywną, a prawdziwa historia Polski przedmiotem obowiązkowym w niemieckich szkołach. Rozmowy najwyższej wagi państwowej, więcej ponadpaństwowej wagi, jakie wiodą premier z prezydentem, są właściwie prasowaniem szczególików. Premier uważa, że ozdobna falbanka upiększająca taki traktat, jak jego ratyfikację, winna być zaprasowana w lewo. A pan prezydent uważa, domaga się, aby była zaprasowana w prawo, bo on prawicowiec reprezentujący prawicową opozycję sejmową i prawicową część społeczeństwa polskiego. I tu jest, może być pewien poważny i ważny szkopuł, czy wszyscy nasi prawicowi politycy, dziś usługujący krajowi i swemu elektoratowi w Sejmie, w Senacie, choćby na stanowisku pierwszym w państwie, naprawdę reprezentują kogokolwiek. A jeśli to, dążąc do ratyfikacji, na pewno nie prawicowy narodowy elektorat, bo ten dziś w godzinie próby stoi zdecydowanie po stronie suwerenności naszej i domaga się działań tę suwerenność zabezpieczających. A takim zabezpieczeniem tylko głosowanie przeciw ratyfikacji. Żadne tam ozdóbki, nieważne w ustawie czy uchwale. Podkreślam tę szczelinę powstającą między patriotyczną częścią społeczeństwa, a politykami przez tę część wybranymi. Naród burzy się właśnie w tym obszarze, w tej części patriotycznej. I ta szczelina z dnia na dzień rośnie. Zdaje się proporcjonalnie, a nawet szybciej od postępów w dogadywaniu się koalicji z opozycją, premiera z prezydentem. Dość optymistycznie prezentowanym narodowi przez media, dogadywaniu się, dość optymistycznie ocenianym przez samych interlokutorów. Otóż ta szczelina oddzielająca wybranych od wyborców może się tak gwałtownie poszerzyć, że wybrani poczują się zobowiązani, choćby przez instynkt samozachowawczy nagleni, do przeskoczenia tej szczeliny czy przepaści już dzielącej polski naród od tuskowej zgrai, przeskoczenia na polski grunt. Lub oczywiście pozostać z Tuskiem, z elitami państw Europy, co również możliwe, nawet bardziej prawdopodobne. Ale póki co wszystko się burzy na dole, więc wszystko może się zdarzyć na górze. Jak na razie Tusk marzy sobie i wszem oświadcza, że głosowanie nad ustawą zezwalającą prezydentowi na ratyfikację traktatu może się odbyć jeszcze w tym tygodniu, najwyżej w następnym, której to rachubie trochę cugli przydaje bardziej realistyczny marszałek Komorowski, mówiąc o 2 tygodniach. Na razie pobrzmiewa hasło "Zgoda buduje". Premier mówi o pełnej determinacji i gotowości przeprowadzenia ratyfikacji. Pan prezydent ze swej strony oświadcza, w tej chwili w Europie oczekuje się od nas ratyfikacji. Jestem głęboko przekonany, że ta ratyfikacja w krótkim czasie nastąpi. Obaj, premier i prezydent, zgadzają się co do tego, że należy unikać referendalnej drogi ratyfikacji traktatu, w czym może dopomóc pośpieszny tryb głosowań w Sejmie i Senacie oraz pośpieszny podpis głowy państwa. Ale i kurtuazja się liczy. Musi mieć miejsce między dogadującymi się stronami, które po dogadaniu się będą już jedną stroną, jak mąż z żoną. Otóż ewentualne głosowanie ustawy ratyfikacyjnej w tym tygodniu mogłoby pokrzyżować udział pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego w rozpoczynającym się właśnie wtedy szczycie NATO w Bukareszcie. Nie chciałbym pozbawiać pana prezydenta przyjemności bycia przy tym, kiedy parlament ratyfikuje traktat lizboński, wyznał premier i wyraził nadzieję, że marszałkowie Sejmu i Senatu ustalą termin głosowania z prezydentem. Cóż za kurtuazja! Po półrocznym sekowaniu, hakowaniu osoby prezydenta, po nieustannym prysznicu medialnym drwin, kpin i lekceważenia, teraz kurtuazja. Szacuneczek, jak mówią ludzie marginesu. Ja nie sądzę, żeby prezydent zaszczycił swoją obecnością te głosowania, jeśli rzeczywiście do nich dojdzie, bo jakoś ja wciąż trzymam je w zagrodzie nierzeczywistości. Takie przedstawienie, jakie sobie Donald umyślił, a umyślił sobie przepyszny spektakl targowicki. To się nie może tak odbyć i to w obecności króla, to jest prezydenta. Chciałby premier jego obecności dla dodania i sobie splendoru, ale może i dlatego, żeby to na tę głowę spadła historyczna wina takiego dokonania, jak i Anschluss, a jego tuskowej głowie wystarczą tylko laury, które przecież najbliższa zagranica zachodnia, jeszcze zagranica, nie będzie mu szczędzić swemu Donaldowi. Nie sądzę, aby premier chciał koronować to widowisko, zresztą byłoby to również groteskowe i nielogiczne, bo podpisując ten traktat, król, suwerenny pan suwerennego narodu, podpisze swoją abdykację, rezygnację z najwyższego urzędu w państwie polskim. No tak, dalej będzie prezydentem RP, ale już nie namaszczonym przez Polaków suwerenem, a tylko namiestnikiem suwerena z Brukseli czy Berlina. Tytuł prezydenta straci całą swoją treść i cały majestat. Znowu będziemy mieli w pałacu namiestnikowskim namiestnika, czyli namiastkę. Prawdziwego suwerena, którym obcy. Co wtedy wart będzie ten tytuł dziś tak zaszczytny? Co będą warte nasze barwy, nasz znak? Też wiele stracą, jak wiele straciły w PRL. Stracą swoją kryształową jednoznaczność. Przecież to nasz wolności zew. Zew to oddech suwerennego państwa, tę wolność wyrażającego, gruntującego na najwyższym poziomie. Ja nie mówię tylko o prezydencie Lechu Kaczyńskim oczywiście, ale w ogóle o prezydenturze, czyli uświęconej, namaszczonej głowie państwa naszego, odzianej w wielki splendor Rzeczpospolitej. Nie tylko tej obecnej, ale w cały splendor naszych dziejów. To jest niezwykłe stanowisko, całą niezwykłością Rzeczpospolitej, a nawet szerzej, bo i tej Polski piastowskiej, z której nasze barwy i orzeł biały nasz. Zapewne będą po Anschlussie prezydenci, jeśli będzie Anschluss, ale to będą już tylko marionetki imperatorów, molocha, który nas połknął. To znaczy, który może nas połknąć, żeby się jednak trzymać, póki można, analizy faktu niedokonanego, a tylko prawdopodobnego. A właściwie to nieprawdopodobnego. Przecież to jest jakaś erupcja obłędu, to państwo paneuropejskie, mające być więzieniem narodów. Jednak narody to nie trzoda i gdzieś, w którymś miejscu wyłamią się z tego ogrodzenia, w którym zamyka się je. Właśnie jak trzody, jak stada bydła spędzane zewcząt. Gdzieś potratują to ogrodzenie, tego jestem pewny. Kiedyś, dawno, dawno temu, pewna czarodziejka znana z imienia zamieniła w świnie towarzyszy i sługi pewnego króla, nie tylko mądrego, ale i przebiegłego, a nadto dzielnego po zuchwalstwo, też znanego z imienia. Które to cechy króla tak ścisnęły złą czarodziejkę, że ta nadzwyczajnie pośpiesznie musiała zamienić trzodę z powrotem w ludzi. Bo w takich czarach i odczynianiu ich najważniejszą rzeczą mieć mądrego, przebiegłego i dzielnego króla. Z kraju dla otwartego mikrofonu Łucji Śliwy, Jan Sordyl.